Wojciech Frelich, parafia ewangelicko-augsburska Świętego Krzyża w Słupsku. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, serdecznie witam.
Serdecznie witam. Sporo osób mówi do księdza pastorze, czy raczej proszę księdza?
To jest bardzo różnie. My przyjmujemy ogólnie zasadę, że zwracamy się do duchownych księży, natomiast dla mnie to słowo, to określenie pastor, czy tytuł pastor, no jest taki bardziej bliski, ponieważ mówi o pasterzu, o kimś, kto się opiekuje, troszczy się o innych. Mhm.
Jak wielka jest, nie powiem, że populacja, ale ta społeczność osób, które należą do kościoła ewangelicko-augsburskiego w Słupsku?
Słupsk jest jedną z większych parafii diecezji, pomimo tego, że ma tylko 220 osób. I to jeszcze rozproszonych po dużym terenie, po, można powiedzieć, terenie byłego województwa słupskiego, a więc od Sławna po Boże Pole i na południe po Chojnice. No i oczywiście tutaj linia brzegowa ogranicza nas i dzielimy, tutaj jest granica ze Szwecją, z Kościołem Szwedzkim, gdzie luteranie są w większości.
Natomiast, no, to znaczy, że takim sąsiadem jest ktoś na wyspie duńskiej Borholm i potem na szwedzkiej, tak?
No,
na szwedzkim brzeżu?
Tak powiedzieć. Tak.
Czyli sąsiednia parafia to Borholm, tak?
Tak, tak, sąsiednia parafia to Borholm.
To ciekawie brzmi. No ale okej, okay, ale rzeczywiście trudno jest chyba zorganizować to życie kościoła, kiedy wierni są tak rozproszeni i jakby te grupki są nieduże, no bo nawet samo nabożeństwo, no to...
Tak, dlatego mamy też kilka nabożeństw i to są zróżnicowane językowo nabożeństwa, ponieważ dla grupy autochtonów, którzy tutaj pozostali, mamy jeszcze nabożeństwa w języku niemieckim raz w miesiącu.
To jest duża grupa jeszcze?
To jest około 40 osób, ale no niestety są to osoby starsze albo schorowane, więc ta frekwencja na nabożeństwach no jest już bardzo, bardzo nikła i jesteśmy świadomi tego, że akurat ta forma duszpasterstwa wśród Niemców, autochtonów, no zbliża się ku końcowi. Natomiast mamy też nabożeństwa jeszcze w Lęborku i nabożeństwa w Garnie Wielkiej, gdzie przyjeżdżają ludzie też z Łeby, z Główczyc. Kiedyś mieliśmy nabożeństwa jeszcze w Główczycach. Natomiast teraz już tylko w Garnie Wielkiej. Też z tego powodu, że są to osoby pochodzenia niemieckiego, które no, pozostały tu i dla tych osób no, do końca, póki będą chcieli, będziemy te nabożeństwa organizować także w języku niemieckim, przynajmniej po części. Mamy też nabożeństwa domowe, jak na przykład w Pieskach, gdzie spotykamy się w domu rodzinnym jednej pani, przychodzą tam osoby, które w pobliżu mieszkają. Natomiast w Słupsku mamy nabożeństwa regularnie w każdą niedzielę w języku polskim o godzinie 10:30, a frekwencja na tych nabożeństwach jest tak około 40-50 osób.
Kościół, w którym te nabożeństwa się odbywają, to jest taki ładny kościółek u zbiegu ulic Drewnianej i Prostej. Ta budowla skończyła niedawno 160 lat, ale losy powstawania tego kościoła dość burzliwe. Tam zdaje się kilka razy się nie udało tego kościoła postawić tak, jak planowali twórcy, budowniczowie.
Tak, ten kościół już ma 160 lat. Od momentu rozpoczęcia budowy, czy od poświęcenia kamienia węgielnego, które to miało miejsce 11 listopada 1857 roku, a później poświęcenie 1859 roku, 28 sierpnia, no minęło już odpowiednio 160-162 lata. Kościół ten był wybudowany przez staroluteran, a więc niewielką grupę, może około 100 osób, które to nie zgadzały się na fuzję kościołów luterańskiego z kościołem reformowanym i chciały zostać przy tym czystym luteranizmie, dlatego też podjęli decyzję, aby ten kościół wybudować. Kościół powstał na dosyć grząskim gruncie, tam były podmokłe tereny.
No blisko słupia.
Tak, i też materiał, z którego został on wzniesiony, okazał się niezbyt dobrym materiałem do budowy, dlatego trzeba było poprawiać ten kościół i on praktycznie, można powiedzieć, do dziś nie jest dokończony, ponieważ brakuje mu wieży, czy zwieńczenia, właściwie hełmu, który był też w projekcie tego kościoła i jest, no może to dla potomnych do dokończenia.
Ale to jest taka misja księdza, żeby coś z tym zrobić i dokończyć ten kościół, czy to za wielkie wyzwanie? I finansowe, i organizacyjne, i planistyczne pewnie?
No ja myślę, że wszystko jest do zrobienia. To nie jest jakieś takie może finansowe, aż dosyć duże wyzwanie, ale uważam, że no są pewne rzeczy, które są priorytetowe, a inne trzeba odłożyć na plan dalszy, więc myślę, że no nie wiem, czy jeszcze ja przed emeryturą, czy może
ksiądz jest jeszcze młodym człowiekiem.
Już też odliczam do emerytury.
Ja. Tak nie wolno, trzeba jeszcze walczyć. A wiele osób wciąż się dziwi temu, albo jest zaskoczonych tym faktem, że ksiądz ma żonę?
No zdarza się, ale myślę, że jest to już coraz mniej dziwiące ludzi, dlatego że też wchodzimy dosyć szeroko w tę sferę społeczną miasta. Jesteśmy rozpoznawalni w mieście, ponieważ też prowadzimy klub, na przykład klub Kawon dla osób niepełnosprawnych razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, czyli Wydziałem Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego. Sfinansowany jest, współfinansowany przez PFRON. Też bierzemy udział w takich projektach jak razem z Urzędem Marszałkowskim, gdzie współpracowaliśmy z Domem Pomocy Społecznej też w Lęborku. Bardzo fajne wychodzą wtedy projekty i relacje. I dlatego też myślę, że jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni i coraz mniej ludzi się dziwi, że ksiądz ma żonę. No i dzieci do tego.
No właśnie, też. Chciałem jeszcze powiedzieć, że żona to jak żona, ale dzieci też są.
No jak jest żona, to często się zdarza, że są też dzieci. No właśnie. Ja mam dwóch wspaniałych synów, Jonatana i Beniamina.
I koledzy pytają, tata jest księdzem?
Czy raczej nie.
Czy nie ma tego tematu
raczej
na razie?
Raczej chyba nie ma tego tematu na razie.
Okej, bo też warto przypomnieć, że ślub pastora Wojciecha Frelicha był pierwszym ślubem pastora chyba po wojnie.
Tak, znaczy był w Słupsku się odbywał.
Tak, tak.
Pomimo tego, że ja i moja żona pochodzimy z południa Polski, to żeby było sprawiedliwie, wszystkich gości zaprosiliśmy nad morze.
Żeby wszyscy mieli daleko, tak?
Tak, żeby wszyscy mieli tak samo daleko. Okazało się, że dzięki temu mojemu ślubowi mój chrzestny, który no już jest po 80, był pierwszy raz nad morzem, nad Bałtykiem.
To też warto odnotować.
Myślę, że to
dobrze, właśnie, a jak się ksiądz odnalazł w Słupsku? Bo to już kilka ładnych lat, jak okazało się, że tutaj parafia jest do objęcia i wyzwanie. No bo tak jak ksiądz mówił, liczba wiernych nie za wielka mimo wszystko.
No to już jest 15 lat. 2005 rok, od 17 lipca była moja ordynacja na duchownego. Akurat odbywa się ona w Katowicach, ale już wiedziałem wcześniej, że przyjdę do Słupska, ponieważ proboszcz, administrator, który był w Słupsku wówczas, wygrał wybory na proboszcza w innej miejscowości na południu Polski, w Golasowicach.
Wygrał wybory?
Tak.
Tak się odbywa?
Tak, bo my jesteśmy kościołem, który rządzi się demokracją, czyli to parafianie wybierają swojego proboszcza.
To taki konkurs jest, tak?
Jest konkurs, oczywiście, tak to można ogólnie nazwać. Ogłasza się wakans, czyli otwiera się wakans, na który mogą się zgłosić duchowni, którzy mają odpowiednie uprawnienia do tego, aby zostać proboszczem. No i wtedy każdy z nich się przedstawia podczas nabożeństwa.
Czyli taką kampanię wyborczą prowadzi, tak?
No poniekąd, tak. Aha. I po wszystkich tych kandydatach, po przedstawieniu się wszystkich kandydatów, zgromadzenie parafialne, czyli ogół wszystkich parafian, wybiera swojego proboszcza. Różnie to bywa, że czasami jest tych kandydatów pięciu, czasami dwóch, czasami jest jeden.
A jak nie ma żadnego, to co wtedy? No bo pewnie to, i tak się też zdarza czasami.
Zdarza się też tak, ponieważ nie wszystkie parafie, powiedzmy, takim ludzkim spojrzeniem mogą być atrakcyjne. Wtedy konsystorz, czyli biskup i władza ta kościelna, deleguje jednego z duchownych jako proboszcza administratora. Natomiast jeżeli jest się wybranym proboszczem, to kadencja to 10 lat.
To jest teraz ksiądz w połowie drugiej kadencji?
No już chyba po połowie.
No właśnie. A jest jakaś liczba kadencji?
Nie ma. Nie ma liczby kadencji. Ja jestem to jest właściwie moja pierwsza kadencja jako proboszcza. Natomiast no, wcześniej byłem wikariuszem, proboszczem administratorem, dopiero później byłem proboszczem. Jestem nadal jeszcze. Nie jest to konieczne, żeby były nowe wybory. Jeżeli wszystko w parafii funkcjonuje dobrze, to wtedy jakby z automatu jest to przedłużane. Nie ma takiej potrzeby i nie ma takiego zapisu w prawie, że wybory
muszą się odbyć. Jest taka opinia, że Zachód Europy odchodzi w ogóle od Kościoła, w ogóle, że jest zeświadczenie. Czy Kościół Ewangelicko-Augsburski zyskuje nowych wiernych w Polsce, w Słupsku?
Powiem tak, że ogólnie jest to trend, który dotyka wszystkich chyba kościołów i powoli także kościołów w Polsce. Oczywiście przychodzą do nas osoby, które są zainteresowane kościołem, które po odpowiednim przygotowaniu świadomie wstępują do kościoła. To nie są duże liczby, to nie jest wiele osób, ale jednak zawsze są takie osoby, które z różnych powodów przychodzą i postanawiają wstąpić do kościoła. To nie jest coś takiego, że ktoś przychodzi z ulicy i mówi, a ja chcę się zapisać, bo tu jest fajnie. Nie, on musi, taka osoba musi poznać kościół i musi to być jej świadoma i odpowiedzialna decyzja, ponieważ to jest inaczej niż w czasie chrztu, kiedy chrzcimy dzieci, które są nieświadome tego, że są wpisywane do kościoła.
No to decyzja rodziców jest.
Ale tak, to jest decyzja rodziców, natomiast w tym wypadku jest to już decyzja osobista każdego człowieka i ufam, że jest to decyzja odpowiedzialna i przemyślana i przede wszystkim przemodlona.
A jak jest z ekumenizmem w Słupsku? Ksiądz współpracuje z duchownymi innych kościołów, czy to słabo wypada?
Współpracujemy w takim zakresie, że bierzemy udział w Święcie Jordanu. Jest to nasza taka bardzo miła, sympatyczna i ekumeniczne spotkanie w Kościele prawosławnym.
Właśnie, bo jako Kościół Wschodni bardzo się kojarzy ten
tak,
dzień.
Tak, Święto Jordanu jest zdecydowanie świętem Kościoła prawosławnego czy grekokatolickiego i my od lat mamy taką, może powiedzieć, przyjaźń pomiędzy nami a Kościołem prawosławnym. Mamy też dobre relacje z Kościołem rzymskokatolickim w Lęborku, gdzie bierzemy udział w dniach Kultury Chrześcijańskiej, które są tam co roku organizowane i też w Dniach Jakubowych. Zawsze jest organizowane nabożeństwo raz u nas w kościele, raz w kościele świętego Jakuba, w sanktuarium świętego Jakuba w Lęborku i te relacje z Kościołem rzymskokatolickim w Lęborku są bardzo dobre.
A Kościół Świętego Krzyża w Słupsku można zwiedzać, sobie tak wejść, bo to bardzo ciekawy budynek po remoncie, bardzo ładny, taki powiedziałbym prosty i skromny, ale imponujący.
No jest, można zwiedzać, ale właściwie po wcześniejszym umówieniu się, ponieważ no, ze względów praktycznych jest on zamknięty. Szczególnie dlatego, że no nie mamy kogoś, kto by tam siedział i pilnował tego kościoła. No, niestety, tak to jest, że ktoś musi jednak pilnować. Natomiast nie ma problemu, czasami przychodzą grupy młodzieży ze szkół, żeby zobaczyć kościół, żeby dowiedzieć się czegoś o kościele ewangelickim w Polsce. I jak najbardziej, że ich, oczywiście zawsze w niedzielę można przyjść na nabożeństwo, czy po nabożeństwie krótko i zerknąć do kościoła. Zdarza się, że kiedy jestem w kościele i kościół jest otwarty, przychodzą ludzie z okolic i mówią, mieszkam tu tyle lat, a pierwszy raz jestem w środku. I są pod wrażeniem. Akurat w tej chwili też jesteśmy w trakcie remontu organów. To jest też bardzo taki duży projekt dla nas. W dwóch etapach jest on prowadzony. Pierwszy etap właśnie zakończyliśmy, a drugi etap odbędzie się w przyszłym roku. Jest to zgodnie z tym, co mówi organomistrz, który składał, jest to najlepszy instrument w Słupsku, ponieważ jest on oryginalny. Nie jest to żadna rekonstrukcja, jest oryginalny, dziesięciogłosowy szlak und Söhne ze Świdnicy. Przywędrował do nas z południa Polski w 2007 roku. I cieszymy się, że mamy ten instrument, dlatego też odbywają się koncerty u nas organowe, ale taki cykl koncertów Muzyczne Wieczory w Kościele Ewangelickim, które też no właśnie w minioną środę się zakończył ten cykl tegoroczny i gromadzi coraz większą liczbę słuchaczy. I uważam, że jest to bardzo dobra, fajna inicjatywa też tej sferze kulturalnej miasta.
Nawet jeżeli ktoś niespecjalnie wierzy, albo w ogóle nie wierzy, to można przyjść i posłuchać.
Oczywiście, ponieważ te koncerty, no nie zawsze, ostatni był związany z muzyką ludową bardziej, z Chopinem i Moniuszką, dlatego no było bardzo dużo studentów i było bardzo, bardzo sympatycznie na tym koncercie, pomimo, że no niewiele wspólnego miał on z wiarą.
Jak Państwo słyszą, człowiek wielu talentów. Ksiądz Wojciech Frelich, parafia ewangelicka Augsburska Świętego Krzyża w Słupsku. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Bardzo serdecznie dziękuję.